Bartek Gajos,
Ernest Wyciszkiewicz,
Polihistor 2.0,
podcast Centrum Mieroszewskiego.
Dzień dobry, Bartek Gajos, Ernest Wyciszkiewicz, Polihistor 2.0. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie taką wypowiedź amerykańskiego senatora Johna McCaina, który kiedyś powiedział o Rosji, że to jedna wielka stacja benzynowa udająca państwo, a dzisiaj okazuje się, że ta stacja benzynowa nie ma paliwa. W kraju krasnojarskim, w obwodzie moskiewskim, w obwodzie kaliningradzkim, na Krymie ustawiają się kolejki Rosjan, którzy chcą zatankować, ale tego paliwa nie ma. Pytanie, Erneście, czy to może się przerodzić w jakiś poważniejszy kryzys?
No to jest na pewno nowe doświadczenie dla wielu Rosjan. Stać w kolejce po zwykle dosyć tanią benzynę, bo to jeszcze musimy powiedzieć, że te ceny też są trochę inne niż były jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Ale ja bym dołożył jeszcze jedną rzecz. Ostatni bardzo świeży atak ukraiński na elektrociepłownię w Białgorodzie jakby dokłada do tych problemów, bo Rosjanie po raz pierwszy odczuli, co to znaczy blackout, gdy nagle gaśnie światło w dużej części miasta. Wciąż jeszcze mamy dosyć ciepły czas, więc nie poczuli jeszcze czegoś, co Ukraińcy czują od wielu, wielu miesięcy, czyli chłód związany z uderzaniem w tego rodzaju instalacje. Więc dochodzi nam kolejny element, nie tylko, że stacja benzynowa bez paliwa, ale i państwo bez zdolności dostarczania podstawowych usług obywatelom. Ukraińcy wysłali jasny sygnał, na razie jeden, ale myślę, że mówi nam wiele o tym, co się może zdarzyć w najbliższych tygodniach i miesiącach.
Tak, bo to ma bardzo konkretny kontekst polityczny, o którym chcemy Państwu powiedzieć, bo wydaje mi się, że ten obraz wojny i strategia ukraińska może się zmienić pod wpływem decyzji, które zapadają w Waszyngtonie. Bo mamy sygnały dotyczące tego, że Waszyngton i prezydent Donald Trump nie mają problemów z atakami Ukraińców przeprowadzanymi na rosyjskie obiekty infrastrukturalne. I tweet dzisiejszy, czyli z 29 września Andrija Jermaka, szefa kancelarii prezydenta Zełenskiego, wydaje mi się, że wiele mówi, jak go cytuję, ściśle symetryczna odpowiedź na uderzenia Rosji w infrastrukturę, na ich terror, przyspieszy drogę do zakończenia wojny. Cena dla Rosji będzie wysoka. Odczuje konsekwencje swojej strategii militarnej, która opiera się na zabijaniu cywilów. To już nie jest rok 2022 z terrorem powietrznym. Byłoby lepiej, gdyby Rosja zaprzestała wojny. I mamy jednocześnie wywiad Keitha Kelloga Fox News, który mówi, że Ukraińcy mogą uderzać w głąb Rosji i mamy też taki sygnał na razie, taki ze znakiem zapytania, że być może Stany Zjednoczone przekażą to machołki.
Tak, tu jeszcze nie wiemy, dlatego że na razie jest odpowiedź że ze strony J.D. Vance'a i prezydenta Trumpa, że myślimy o tym, zastanawiamy się, co z tym zrobić. Ale to, co wspomniałeś, są bardzo ważne sygnały. To jest komunikacja strategiczna w czystym wymiarze. Andrii Jermak mówi ściśle symetryczna odpowiedź i to jest najważniejsze słowo, najważniejsze wyrażenie z tej wypowiedzi, dlatego że co to oznacza? Do tej pory Rosjanie w zasadzie przed sezonem grzewczym uderzali w elektrociepłownie, w stacje, podstacje elektryczne, które są niezbędne do tego, aby zarządzać dobrze siecią elektroenergetyczną. Więc próbowali za wszelką cenę odciąć obywateli Ukrainy od podstawowych usług. Po co? Po to, aby uczynić życie nieznośnym, aby uderzać w morale, aby pokazywać, że to się nigdy nie skończy, że nie sprawimy, że życie na Ukrainie będzie po prostu nic nie warte. Więc w tym momencie mamy odpowiedź ukraińską, która do tej pory polegała na tym, że odcinamy stację benzynową od dostaw paliwa przez uderzenia w rafinerie, czy jakieś rurociągi, czy porty. Natomiast uderzenie w elektrociepłownię pokazuje, że będziemy działać identycznie jak wy, czyli będziemy bić po dobrobycie i po wygodzie życia Rosjan. Odczują to, tych punktów w Rosji nie jest aż tak wiele. Każde duże miasto posiada 2-3 tego rodzaju instalacje. One są kluczowe do tego, żeby podtrzymać normalne warunki życia, zwłaszcza gdy nadciągnie zima. Więc jeżeli jeszcze dojdzie do tego, co słyszymy, że Amerykanie będą przemykać oko na uderzenia dalekiego zasięgu w głąb Rosji, a pamiętajmy, że drony to jedna rzecz, ale już rakiety i pociski manewrujące, które miałyby uderzać w takie instalacje, to jest zupełnie inna para kaloszy i mogą poczynić większe zniszczenia. To jakościowo możemy mieć zupełnie inny obraz tego konfliktu i stąd na razie jest sygnał. Sygnał, który ma generalnie, zobaczymy jaka będzie rosyjska odpowiedź. Oczywiście publicznie mamy agresję ze strony rosyjskiej i klasyczną odpowiedź, prawda, że będzie jeszcze gorzej. Pewnie Dima Miedwiediew zaraz wyskoczy z jakimś Armagedonem kolejnym.
I już wyskoczył.
Już wyskoczył, a no to nie zdążyłem przeczytać. Także, ale myślę, że to jest bardzo ważny sygnał wysłany przez Ukraińców i zmusza na Kremlu wielu do refleksji.
Wielu do refleksji, ale też bardzo ciekawe jest to, jak władze rosyjskie starają sobie radzić z tym niedoborem benzyny, bo to jest rzeczywiście bardzo poważny problem, nie tylko wizerunkowy, który został dostrzeżony w Stanach Zjednoczonych, no to jednak powiedziałbym takie kpiące komentarze ze strony Donalda Trumpa musiały zaboleć i częścią reakcji tego jest właśnie wpis Miedwiediewa, który był też reakcją w ogóle na posiedzenie ONZ-u. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że w Rosji mamy taki mechanizm, proszę Państwa, 2018 roku funkcjonujący amortyzacji, tak bym to nazwał, to znaczy państwo dopłaca do paliwa, znaczy do produkcji tego paliwa producentom po to, żeby trzymać cenę paliwa w ryzach i żeby ona zbytnio nie szalała i żeby państwu dać poczucie skali, jak wiele państwo dopłaca do tego paliwa, to w 2024 roku z budżetu rosyjskiego państwa tej amortyzacji zapłacono 1,8 tryliona rubli. Wiem, że sobie to ciężko wyobrazić, więc ja sobie to szybko przeliczyłem i to jest 77 miliardów złotych, czyli to jest dwukrotność tego, co Polska w 2025 roku wyda na naukę. To jest dwukrotność tego, co Polska wyda na naukę w 2025 roku. To są ogromne pieniądze. I teraz oczywiście jest problem, no bo z jednej strony państwo dopłaca do tych paliw i do tych, żeby te ceny były utrzymać w ryzach, no ale paliwa nie ma. I jednym z rozwiązań, które tutaj proponuje lobby przede wszystkim naftowe, tak to przynajmniej ja odczytuję, jest to, żeby zrezygnować z tych dopłat w takim sensie, że tu też ten mechanizm jest bardzo skomplikowany, to znaczy te dopłaty od państwa otrzymujesz tylko wtedy, jeśli ta cena paliwa mieści się w zakresie inflacji. To znaczy tyle, ile wynosi inflacja. Jeśli ta cena paliwa przeskoczy tę inflację, to wówczas już nie można dostać kompensaty. I oni chcą teraz zmienić tę indeksację i powiązać to nie z inflacją, tylko z jakimś tam ogólnym wskaźnikiem, który będzie, ja to tak zakładam i tak to odczytuję, bardzo umownie kreowany. O co w tym wszystkim chodzi? Oczywiście o ogromne pieniądze, ale też o kwestię tego, w jaki sposób rozwiązać ten realny problem, bo jeśli to się będzie kontynuowane i dotrze, nie daj Boże, do Petersburga albo do Moskwy, gdzie jeszcze z tym nie mamy do czynienia, to uważam, Erneście, że zacznie się naprawdę robić bardzo poważnie, bo jak na razie mamy 2 miesiące tych niedoborów, to są na razie regiony, ale czekajmy na to centrum i ja tutaj jestem ciekaw i tutaj stawiam duży znak zapytania.
Dlaczego nie daj Boże? Że daj Boże właśnie tego rodzaju konsekwencje wynikając przecież z rosyjskich działań, więc rzeczywiście system się trochę trzęsie. Władze muszą szukać i fiskalnych, i logistycznych rozwiązań, aby poradzić sobie z tym. Pamiętajmy też, że to nie jest tak, że można paliwo przerobione przesyłać w tej weftę po całej Rosji, która jest dosyć dużym krajem, więc są problemy logistyczne. Rafinerie, które są często bombardowane przez Ukraińców, te blisko, relatywnie blisko Ukrainy, służą często do przerobu paliwa, które jest wykorzystywane na froncie, więc ten diesel potem musi jechać, prawda, czy na Krym, czy na inne terytoria okupowane. I tutaj no, pojawiają się problemy z zaopatrzeniem, a to jest pierwszorzędny cel na razie wciąż polityczny, czyli zapewnienie ciągłości działań wojskowych na Ukrainie. Więc to, co się dzieje dzisiaj, to władze stoją przed dylematem. Podejrzewam, że z Kremla płynie jasny sygnał, wojna, 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 musimy to wygrać i to jest pierwszy cel. I armia wysyła sygnał, że musi być zaopatrzona po korek, nie może sobie pozwolić na różnego rodzaju deficyty. A więc cała energia tych technokratów w rządzie czy wokół prezydenta służy temu, aby znaleźć jakieś cudowne rozwiązanie i nie pozwolić wzrosnąć cenie na tyle wysoko, aby wywołała jakieś niepokoje, aby budowała jakieś świadomość, że coś się dzieje rzeczywiście. Bo na razie to oczywiście są wciąż jeszcze oficjalne komunikaty, że jakieś nieplanowane remonty, prawda, przyznanie się do tego, że ten systemowy kłopot jest wynikiem ataków ukraińskich, wciąż nie miał miejsca. Czasami się przyznają władze lokalne, że doszło do ataku.
Tak.
Albo jest po prostu film w sieci i trudno jest temu zaprzeczyć. Natomiast wciąż jest trudno przyznać, że jesteśmy po prostu, płacimy cenę wojny i to jest po prostu kontratak ukraiński. Więc w tym momencie cała ta energia idzie właśnie w różnego rodzaju magiczne sztuczki księgowo-fiskalne, administracyjne, po to, żeby tak ad hoc zaradzić tym problemom. Natomiast jeżeli spojrzymy trochę do przodu, i przyjmijmy założenie, że ukraińskie zdolności atakowania tych instalacji utrzymają się na tym poziomie. A od sierpnia mamy niezwykłą liczbę tych ataków, kilkadziesiąt ich było, rafinerie, przepompownie, różne porty i wreszcie elektrociepłownia. Jeżeli to zostanie utrzymane, a zbliża się sezon grzewczy, zbliża się też moment, w którym potrzeba więcej paliwa do tego, żeby zaopatrywać i ludność, i wojsko, no to ten problem raczej będzie się pogłębiał, aniżeli te drobne środki pozwolą mu jakoś zaradzić. Więc czeka nas bardzo ciekawy moment, bo w tym momencie oczywiście nie sądzę, żeby kalkulacje Putina się zmieniały. To znaczy on wciąż stawia na pierwszym celu zwycięstwo w tej wojnie i tam będzie szukał klucza, tam będzie szukał jakichś rozwiązań. Pewnie będzie dużo gruźb eskalacji, niedopowiedzianych, czego to nie użyjemy w odpowiedzi na przykład potencjalne ataki przy wykorzystaniu, nie wiem, zachodniego uzbrojenia na cele głęboko w Rosji. Więc będziemy mieli taką psychologiczną grę, no ale to zmiana ma miejsce następująca, to że w zasadzie 3 miesiące temu wyraźnie Ukraina była w odwrocie i tutaj też mówiliśmy o tym, jaka trudna jest sytuacja na froncie. Dzisiaj na froncie nie jest aż tak źle, udało się zatrzymać częściowo ten napór, a nawet odzyskać jakieś drobne terytoria. No i Ukraina wyczuła, że ma pewne okno możliwości się otwiera, zwłaszcza poprzez w sytuacji, gdzie Waszyngton wydaje się być coraz bardziej rozczarowany. Więc chce się wcisnąć w to okno i wcisnąć tam jak najwięcej dronów i pocisków, żeby te koszty wojenne rosyjskie były jak najwyższe.
Ale popatrz, jak przygotowywałem się do tego odcinka naszego dzisiejszego, to przypomniałem sobie, jak rozmawialiśmy o Bidenie i o tym, kiedy Ukraińcy zaczęli strzelać i bombardować rafinerię, i pamiętasz, jaka była reakcja administracji Bidena?
No tak, nie daj Bóg. No,
tak, nie strzelajcie. Nie strzelajcie, bo ceny ropy wzrosną. Więc tu jest pewien, powiedziałbym, paradoks analityczny polegający na tym, że powiedziałbym, wizerunek prezydenta Trumpa i polityka tej administracji to jedno, a rzeczywistość to drugie i warto na to patrzeć, myślę, w ten sposób, bo jest to polityka, czy to zezwolenie na te głębokie uderzenia jest czymś, na co administracja prezydenta Bidena się nie zdecydowała. To jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, a drugą rzecz to są te kalkulacje, o których ty powiedziałeś. To znaczy moim zdaniem te kalkulacje, zgadzam się z tą, że te kalkulacje się nie zmieniają, ale uważam, że one mogą się zmienić w momencie, kiedy to dotrze do Moskwy i Petersburga, bo to jest rzecz moim zdaniem kluczowa, która jest od lutego 2022 roku, to znaczy, żeby zapewnić tym elitom, które żyją w Petersburgu i w Moskwie, ten poziom życia, który był przed wojną. I jak dotychczas to się udaje zrobić, natomiast zobaczymy, co będzie dalej. I trzecia rzecz, nie byłbym historykiem, gdybym tego nie mógł powiedzieć. Rewolucja lutowa w 1917 roku, jedną z jej przyczyn było to, że w całej Rosji było bardzo wiele zboża, natomiast system logistyczny działał fatalnie, dlatego mieliśmy do czynienia z wielkimi kolejkami za chlebem w Petersburgu, w Piotrogrodzie wówczas i w Moskwie, że ten system był całkowicie niewydolny i ten system dzisiaj, z którym mamy do czynienia w regionach jak na razie, też jest niewydolny, bo co mówią Rosjanie, co mówią politycy rosyjscy, że ta benzyna w kraju jest, tylko my nie nadążamy z dowozem tej benzyny. Nie wiem, na ile to jest prawda, natomiast to jest oficjalny komunikat, który oni przekazują. No i skoro ta rewolucja i te zamieszki w Rosji w 17 roku zaczynały się między innymi też od tego, że ten system logistyczny był niewydolny, to ja nie mam nic przeciwko, żeby dzisiaj się to wydarzyło w związku z benzyną.
No zobaczymy, analogie historyczne zawsze są w modzie, ale ja jako niehistoryk nie wykluczam takiego scenariusza, natomiast wydaje mi się, że bardziej ryzykowne z perspektywy Kremla jest to, że ten tort, który jest do podziału, który dzielą między siebie dzisiaj różnego rodzaju grupy interesu i w których wciąż istotne miejsce zajmują duże firmy energetyczne i to one płacą cenę, czy zyski Gazpromu, Rosniefti, Łukoila, wszystkich w zasadzie firm energetycznych zanurkowały potężnie. Oczywiście można zadać pytanie, no co z tego, że taki prezes Łukoila ma 10 miliardów zamiast 20 miliardów, prawda? To nie ma żadnej różnicy. No pewnie na razie jeszcze nie, natomiast tam są setki tysięcy osób, które są zaangażowane na tym rynku. To będzie miało skutki społeczne, to będzie miało skutki polegające na tym, że część tych firm będzie miała kłopot po prostu z utrzymaniem się na powierzchni i trzeba będzie podejmować pewne wybory, których dzisiaj będą trudne, dlatego że tych środków, żeby uratować je i podnieść z powrotem na nogi, jest coraz mniej. Więc te wybory będą oczywiście wymuszały pewne napięcia. Więc ja nie widzę raczej potencjału do rewolucji na ulicach Moskwy i Petersburga, przynajmniej na razie, chyba żeby zimą doszło do jakichś dramatycznych sytuacji, jeżeli chodzi o dostawy energii czy ciepła, to wtedy wszystko jest możliwe. Czy rewolucje, wiesz, jak wybuchają, po prostu z niczego. Nie?
Albo jak mówił, przepraszam, wejdę ci w słowo, albo jak mówił Alexis de Tocqueville, rewolucje wybuchają wtedy, kiedy sytuacja nieco się polepsza w kraju.
No więc, wiesz, tutaj jakby szklanej kuli nie mamy, możemy sobie powróżyć. Natomiast ja bardziej czuję taki potencjał do jakiegoś fermentu raczej w ramach elit, tych wysoko ustawionych, które mogą dostrzegać po prostu to, że państwo przestaje mieć kontrolę nad ważnymi elementami systemu gospodarczego, że trzeba podjąć jakieś decyzje, trzeba coś wybrać w tym momencie, nie da się robić wszystkiego, nie da się prowadzić wojny w tej skali i liczyć na pełne zwycięstwo i na brak ustępstw i jednocześnie zachować stabilność systemu makroekonomicznego, zachować dostawy dla ludności itd., itd. To w zasadzie do tego zmierzają sankcje, do tego zmierzają ukraińskie ataki, żeby gdzieś tam włożyć klin w te kalkulacje wewnętrzne rosyjskie, które są dla nas mało przejrzyste, ale one się toczą, dlatego że te zasoby rosyjskie, wbrew temu co twierdzi wielu, nie są nieograniczone, też mają swoje limity, i o to chodzi, żeby je do tych limitów, tą gospodarkę rosyjską i cały system dopychać, oczekując, że będą jakieś polityczne konsekwencje.
No i w ten sposób, proszę Państwa, wyszliśmy od niedoboru benzyny w Rosji do odwiecznego polskiego pytania, jak rozbić rosyjskie imperium. Pytanie, co Państwo na ten temat myślicie? Jak z Państwa perspektywy wygląda ten kryzys paliwowy w Rosji? Będziemy zobowiązani za komentarze. A my w tym momencie stawiamy kropkę i porozmawiamy sobie o, powiedziałbym, kolejnym aspekcie możliwego dalszego kryzysu w Rosji, bo będziemy rozmawiać o rosyjskich aktywach, które są zamrożone na Zachodzie.
Pieniądze, 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 wiemy co kręci tym światem, duże pieniądze tym razem, rosyjskie pieniądze zamrożone na kontach wielu instytucji w Europie i w państwach Zachodu i kolejna fala dyskusji na temat tego, co z nimi zrobić. Od 3 lat wozimy się z takim dylematem, konfiskować, nie konfiskować, odmrażać czy nie odmrażać, wiele lęków, wiele obaw i pojawia się pewne okno możliwości dzisiaj. Znów ta debata pojawia się po raz kolejny. W sierpniu debata nieformalna ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, co z tym fantem zrobić. Nawet mamy krótki dokument Parlamentu Europejskiego, który wyjaśnia różne dylematy. A tuż nie tak dawno ukazał się artykuł kanclerza Merca, który zaproponował pewne salomonowe rozwiązanie, co z tymi środkami zrobić. A więc mamy znów dyskusję i postaramy się uchwycić jej sens z Bartkiem jako nie finansista, ale historyk, jak na to patrzysz?
Jako historyk, okej, to słuchaj, jak przeczytałem w tym dokumencie Parlamentu Europejskiego słowo ekspropriacja, to przypomniałem sobie, że ostatni raz, kiedy je czytałem, to były teksty rosyjskich rewolucjonistów z XIX wieku, którzy przychodzili i konfiskowali pewne rzeczy, które należały do ludu, a tak naprawdę były państwowe. Ale dlaczego używam tego słowa? No dlatego, że ja mam, Erneście, takie wrażenie, że myśmy już wszystkie argumenty za i przeciw wysłuchali. Jedyne, co jest nowego, to jest dynamika polityczna. To znaczy, żeby streścić państwu, kto jest za i jakie argumenty ma za, jakie przeciw, to ci, którzy są za, uważają, że, bardzo upraszczam, Rosja złamała prawo międzynarodowe i w związku z tym musi ponieść konsekwencje i częścią tych konsekwencji jest właśnie możliwość skonfiskowania tych 300 miliardów dolarów rosyjskich aktywów. Jest to całkowicie legalne, natomiast ci drudzy mówią, że jednak narusza to prawo własności, prawo suwerenności, no i będzie właśnie tą ekspropriacją, tym słowem, czyli tą taką, powiedziałbym, nielegalnym skonfiskowaniem rosyjskich aktywów. Natomiast z czym mamy do czynienia dzisiaj i co jest takiego nowego? To znaczy mamy Donalda Trumpa, który domaga się tego, żeby Europa więcej wydawała na zbrojenia. Europa nie do końca ma kasę na te zbrojenia, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że to co słyszę tutaj w Brukseli, Euroclear ma już serdecznie dosyć tych aktywów, tym bardziej, że te aktywa przestały być papierami inwestycyjnymi, obligacjami, tylko one są już trzymane teraz w gotówce, co jest rzeczą z punktu widzenia inwestycyjnego katastrofalną, to znaczy tak się nie powinno robić i one teraz w zasadzie tak bardzo też upraszczając są trzymane po prostu tak trochę tak, jakbyście Państwo na lokatę wysłali swoje oszczędności, czyli w zasadzie nie zarabiali praktycznie nic na tym, a niekiedy nawet tracili, jeśli popatrzymy, policzymy sobie to z inflacją. Więc to są te dwa nowe konteksty. Pytanie, czy to salomonowe rozwiązanie Friedricha Merca Cię przekonuje i może powiedz też o tym rozwiązaniu, co on takiego zaproponował.
Propozycja jest oczywiście złożona jak to w świecie finansowym, więc tylko też w pewnym uproszczeniu schemat zaproponuję. Jakie mamy, gdzie dzisiaj jesteśmy? Z jednej strony mamy decyzję sprzed roku mniej więcej G7, która pozwala zająć się, jak to powiedzieć, przyspieszyć zyski pozyskiwane z tychże, z tego kapitału, czyli z odsetek po prostu, które są pobierane, skumulować to w wysokości 50 miliardów i w formie pożyczki udzielić Ukrainie. Czyli to nie jest kapitał, tylko są odsetki, więc nie są własnością Federacji Rosyjskiej, tak jest uznawane, nie są objęte tym immunitetem i ochroną prawną. Więc to było to pierwsze rozwiązanie. Bardzo skomplikowane. Do dzisiaj z tych 50 miliardów około 30 chyba zostało już alokowane. Unia Europejska wciąż jeszcze ma 20 w zapasie w różnych programach związanych z odbudową szeroko pojętą Ukrainy. No dobrze, to jest wciąż 50 miliardów, a koszty na dzisiaj szacowane, w zasadzie na koniec ubiegłego roku, dzisiaj pewnie są wyższe, ale przez Bank Światowy, instytucje ukraińskie, to jest grubo ponad 500 miliardów euro. Więc pojawia się pytanie, no dobrze, czy podatnik europejski tylko w dzisiejszej sytuacji powinien za to płacić, czy raczej nie agresor, który dopuszcza się tych zniszczeń. Z drugiej strony mamy te 300 miliardów euro ulokowane w różnych miejscach. Przypomnę może dla porządku, 180 miliardów jest w Belgii, właśnie w tej instytucji Euroclear. To jest taka izba do rozliczeń różnych transakcji. To nie jest bank, to nie jest giełda, ale pomaga rozliczać różnego rodzaju transakcje związane z papierami wartościowymi, obligacjami. Tam jest 180 miliardów, czyli duża większość. We Francji około 20, w Wielkiej Brytanii około 15, w Stanach Zjednoczonych to tylko 4 miliardy, więc widzimy, że gro jest w Europie. Gro jest w tych w zasadzie trzech państwach. Trochę jeszcze w Japonii. Więc pytanie jest takie, co z tymi pieniędzmi dzisiaj zrobić, aby nie narazić się na konsekwencje prawne, które byłyby związane z konfiskatą. Problem z konfiskatą jest taki, że jest nieodwracalna. Jak zabierzesz, to już nie masz mechanizmu prawnego, żeby to oddać. Więc ponieważ nie wiemy, jak się rozwija sytuacja wokół konfliktu, bo to instytucje finansowe, banki, też rządy boją się, że konsekwencji prawnych takiego rozwiązania. No więc szukanie jakiegoś rozwiązania salomonowego było dosyć trudne. I zaproponował je Friedrich Merz w artykule dla Financial Times, który polega na tym, mniej więcej, że oto budujemy pewien mechanizm nieoprocentowanej pożyczki dla Ukrainy. Wyższy niż to, co do tej pory, bo w wysokości około 140 miliardów euro. Dobra, ale to jest pożyczka, więc trzeba jakąś ją spłacić.
My mamy na myśli Unię Europejską.
Unię Europejską, tak. Wiemy, że Stany Zjednoczone nie chcą za bardzo płacić, więc to jest też taki motyw, o którym wspomniałeś, że jest szukanie w Europie pieniędzy na nie tylko odbudowę Ukrainy, ale też jakby niwelowanie tej utraty amerykańskiego wsparcia, które polega dzisiaj głównie na dostarczaniu uzbrojenia, ale po stosownych opłatach, które z kolei też państwa europejskie muszą ponieść. Więc szukamy dodatkowej ścieżki finansowej. Więc 140 miliardów nieoprocentowanej pożyczki, którą jednak musi ktoś spłacić. Chcemy, żeby spłaciła to Rosja po zakończeniu wojny i zabezpieczeniem na tego mają być reparacje, czy odszkodowania, czy reparacje rosyjskie po tych działaniach wojennych. Więc zakładamy, że bierzemy te środki, dzisiaj przekazujemy Ukrainie i po zakończeniu wojny Rosja będzie, zakładamy, będzie zobligowana do spłacenia reparacji i te reparacje będą zabezpieczeniem dla tych środków. Więc ci pożyczkodawcy, na przykład my, potem tą część tych reparacji odbierzemy jako zwrot tej pożyczki. No pojawia się problem, no bo nie wiemy dzisiaj, jaki będzie koniec tej wojny. Nie wiemy, czy Rosja będzie skłonna płacić reparacje. Skłonna pewnie nie będzie, więc trzeba będzie do tego namówić. Więc trzeba te pieniądze jakoś zagwarantować dzisiaj. W budżetach narodowych, w budżecie Unii Europejskiej i tu będzie pewnie trwała bardzo trudna dyskusja już szczegółowa, co zrobić, aby ten mechanizm szybko uruchomić i żeby nie doszło do buntu wewnętrznego w ramach naszej wspólnoty pod tytułem, a kto za to w końcu ma zapłacić. Więc tu jest teraz duże zadanie, powiedziałem, strategicznej komunikacji, jak przekonać też obywateli do tego, że to rozwiązanie, czy podobne, bo to jest jakaś propozycja Merca, ona pewnie będzie dyskutowana i kształtowana na różne inne sposoby, ale jak to sprzedać publicznie, aby było do zaakceptowania nie tylko przez kręgi finansowe, ale też przez obywateli, czyli podatników, którzy muszą dzisiaj na razie to zagwarantować jakoś.
No ale ja myślę, że po części można to sprzedać dość łatwo, bo jednak do tej pory, dotychczas na dzień 29 września 2025 roku europejscy podatnicy i tak pomagają tej Ukrainie bardzo wydatnie, patrząc na ilość wydatków, więc dlaczego my mamy tylko za to płacić? My wszyscy, to znaczy ja, Ernest, państwo, państwa koledzy, koleżanki, nie wiem, z Belgii, Luksemburga, Hiszpanii, Włoch, kiedy mamy pieniądze agresora, które możemy bardzo łatwo wykorzystać, bo one leżą całkiem niedaleko, nie wiem czy fizycznie, całkiem niedaleko od miejsca, gdzie ja mieszkam. I w tym sensie wydaje mi się, że to jest do rozegrania. Bardziej jestem nieprzekonany do końca, jak ta debata wewnętrznie się będzie toczyć na tym poziomie specjalistycznym, bo tutaj było widać, że był bardzo silny opór przede wszystkim Niemiec, ale ta zmiana Friedricha Merza jest bardzo dobra, przynajmniej ja ją tak oceniam z mojej perspektywy. Tu jest jeszcze jedna kwestia, o której nie powiedzieliśmy, to znaczy te sankcje, które mamy, których częścią jest też zamrożenie tych aktywów rosyjskich, one muszą być co pół roku odnawiane. A jak wiemy, co pół roku Węgry, Viktor Orban i też częściowo Słowacja grają w pokera, który to pokerze wszystkie karty są znaczone i zawsze wygrywa ten Węgier, bo to on ma pokera w ręku w postaci weta. I za to weto bardzo chętnie Węgry handlują różnymi rzeczami, szukając luk, usuwając kogoś z listy sankcji, kto z punktu widzenia Węgier jest im potrzebny do jakichś dealów i tak dalej, i tak dalej. I próba wykorzystania też tego mechanizmu moim zdaniem jest też częścią myślenia o tym, w jaki sposób starać się odsuwać Węgry czy też minimalizować ryzyko węgierskie i węgierskiego weta co do dalszej polityki. I ostatnia rzecz tutaj, bo ty mówisz o tych kwestiach ryzyk i tego, kto to będzie płacił i że to my się będziemy znowu zadłużać w zasadzie, bo tak będziemy musieli robić. My i tak stoimy przed tą dyskusją i to jest kwestia COVID-u i tego całego funduszu odbudowy, bo przecież też Unia Europejska w zasadzie zaciągnęła dług. Ale w to już nie wchodzimy, ja tylko to rzucam to tak całkowicie jako pewną dygresję.
Te pieniądze u nas są, więc to nie jest tak, że są palcem po wodzie pisane. Te miliardy, o których wspomniałem, są ulokowane na kontach europejskich banków czy różnych instytucji finansowych, są zamrożone, więc problem nie polega na tym, że na przykład nie będzie tego kapitału do spłaty. On będzie, tylko trzeba mnie znaleźć ścieżkę prawną do tego, żeby go pozyskać. Więc moim zdaniem, dlatego ważna jest komunikacja dzisiaj, żeby to wyjaśnić, bo to jest trudny problem. Łatwo jest go populistycznie ograć, że oto mamy kolejny jakiś program wsparcia Ukrainy, za którą my będziemy płacić. O to chodzi, że te środki już są w Europie, nie tylko w Europie, ale głównie w Europie i tworzymy pewną mechanizm prawno-polityczny, który pozwoli nam, załóżmy, wyobraźmy sobie sytuację, kończy się wojna, Rosja przegrywa, domagamy się od niej reparacji, czy Ukraina się domaga reparacji. Rosjanie idą w zaparte, albo dochodzi do władzy pseudodemokratyczna opozycja, która mówi, że no musicie nas ratować, prawda, sytuacja jest fatalna, nie możemy teraz jak weimarskie Niemcy, prawda, spłacać nie wiadomo ile po Wersalu, bo się skończy, prawda, tak jak się skończyło wówczas. Więc może być taka legenda stworzona i nie chcą spłacać. Okej, ale te pieniądze są wciąż w naszych rękach. Więc musimy zbudować taki mechanizm już dzisiaj, aby za te 3, 4, 5, 10 lat nie pojawiły się głosy, że broń Boże, nie ruszajmy ich, bo to będzie nielegalne, bo to będzie konfiskata. Nie, wtedy będzie mechanizm jakby stworzony, w którym zapożyczyliśmy się, te środki są gwarancją tej pożyczki, dlatego że pierwotną gwarancją miała być reparacja. Rosja ich nie spłaca, a więc tym samym daje nam zielone światło na wykorzystanie tych środków na pokrycie tych kosztów, które ponieśliśmy dzisiaj. Więc brzmi to skomplikowanie, ale tego rodzaju mechanizmy są bardzo potrzebne pod kątem prawnym i politycznym, dlatego że za 10 lat w każdym z naszych krajów będzie inny rząd. Będą inne władze, inne konstelacje polityczne. Jeżeli nie zadbamy o tego rodzaju rzeczy, to właśnie wtedy pojawi się, powiedziałbym, Orban 2.0, Orban 3.0 gdzieś, który będzie miał narzędzia w ręku, aby blokować różnego rodzaju dyskusje na temat tego, jak rozwiązać problem uregulowania finansowych zobowiązań rosyjskich wobec Ukrainy i państw Zachodu. To jest istotne. Oczywiście jak to się rozwinie, to zobaczymy, bo tu są te szczegółowe dyskusje, są niezwykle istotne w ramach Unii albo w ramach G7, bo nie wiem, czy Unia jako całość będzie w stanie dojść do konsensusu. Natomiast też w ramach G7 potrzebne będzie porozumienie, dlatego że dużo tych środków jest obecnie, tak jak powiedziałem, w Wielkiej Brytanii czy w Japonii. Tutaj konsensus w tej grupie byłby niezwykle potrzebny, dawałby większe bezpieczeństwo jakby dla gwarantów tej pożyczki dla Ukrainy.
Nie wiem, czy pamiętasz, jak czytaliśmy i mówiliśmy Państwu o raporcie Mario Draghiego. Jeden z postulatów, jeśli sobie dobrze przypominam, był taki, żeby szukać kapitału na inwestycje, ależ byłoby ironią, gdyby te inwestycje były finansowane z rosyjskich aktywów. A druga rzecz, też taka ironiczna mi się nasunęła obserwacja. Rosjanie przecież od zawsze w zasadzie domagają się usunięcia Amerykanów z Europy i ich obecności przede wszystkim militarnej. To też byłoby dużą ironią, gdyby Amerykanie opuścili Europę, ale militarnie Europa sfinansowałaby tę nieobecność Amerykanów za rosyjskie środki. I myślę, że to można wykorzystywać w komunikacji, żeby tak trochę drażnić tego rosyjskiego niedźwiedzia.
A niedźwiadek się nawet odezwał bardzo ostro, od razu, bardzo szybko, bo jakby jak temat zaczął znów żyć, bo on tak przymiera trochę na parę miesięcy i znów zaczyna odżywać. I były bardzo ostre reakcje rosyjskie. Oczywiście do czego się Rosjanie odwoływali? Do prawa własności, do prawa międzynarodowego, do tych fundamentalnych zasad, które rządzą cywilizacją zachodnią. Więc to jest bardzo ciekawe. Jakby polecam wczytanie się czasami w posty polityków rosyjskich, którzy nagle nabywają szacunku do norm, które kwestionują i które łamią na co dzień. Więc to pokazuje, że boli ta cała sprawa, dlatego że mimo, że te środki są niedostępne, no to jednak 300 miliardów euro, to nie w kij dmuchał i generalnie jest ta poduszka finansowa byłaby Rosji bardzo potrzebna przyszłościowo. Nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, jakiejś sytuacji niejasnej, to przecież Rosjanie liczą wewnętrznie, że te środki mogą być pomocne w jakby odbudowie sił i środków i zasobów, aby przystąpić do kolejnego etapu tego, co mają w swoich głowach na Kremlu. Dlatego to jest niezwykle istotna sprawa, aby stworzyć nie tylko barierę przed Rosjanami, by nie mogli do tych środków sięgnąć, ale też, żeby je aktywnie wykorzystać na naszą korzyść.
Dzień dobry, Bartek Gajozer, nazywam się Szkiewicz.
Na żywo.
I będziemy rozmawiać o temacie, który jest bardzo poważny i bardzo istotny i chcielibyśmy, żebyście Państwo też to bardzo poważnie potraktowali. Mianowicie Służba Wywiadu Zagranicznego, rosyjski wywiad ostrzega przed rzekomą ukraińską prowokacją w Polsce. No i jak powinniśmy do tego podejść, Arnaście?
Trzeba zrozumieć, że tego rodzaju komunikat ma pewne znaczenie polityczne i nie jest po prostu oświadczeniem wywiadu, tylko ma wywrzeć pewien efekt na nas, na mediach, na obserwatorach. I trzeba to dobrze interpretować, czyli przede wszystkim trzeba, nie wolno tego cytować od tak, tylko trzeba zastanowić się, co to oznacza. A oznacza to przede wszystkim coś bardzo prostego, z czego znana jest i znana była i sowiecka, i jest znana rosyjska rozwiedka, czyli przygotowywania pola informacyjnego przed potencjalnym czymś, nie wiemy czym, chociaż wywiad rosyjski był tu bardzo precyzyjny, jeżeli chodzi o to, czego możemy się spodziewać. Ich zdaniem oczywiście ze strony Ukrainy, więc to, co powinniśmy robić pewnie w pierwszym odruchu, czytając takie oficjalne komunikaty rosyjskiego wywiadu, to niekiedy podmieniać słowo na przykład Ukraina słowem Rosja.
Tak, i to byłoby jedna z gotowych zasad, ale mogą się znaleźć tacy widzowie, Arnaście, którzy powiedzą, ale zaraz, ale skąd my to wiemy? Jaką mamy pewność, że Rosjanie wykorzystują takie metody? No wiemy to, proszę Państwa, z historii, to nie z całkiem dawnej historii, bo możemy wystarczy sięgnąć pamięcią wstecz do 22 roku i do Mariupola i tego, co się tam wydarzyło, bo wówczas wydarzyło się między innymi coś takiego, że dziennikarz Komsomolskiej Prawdy podał w mediach informację o tym, że Ukraińcy rzekomo szykują prowokację związaną z teatrem w Mariupolu, gdzie schroniło się ponad 300 osób, w tym momencie cywili. I co wydarzyło się po tym, jak ten dziennikarz podał tę informację? Rosjanie zrzucili dwie 500-kilogramowe bomby, zabijając ponad 300 cywili. Tylko po to, żeby stworzyć sobie takie medialne alibi. A drugi przykład jest całkiem niedawny. No z 9 na 10 września wiemy dzisiaj, mówił o tym szef sztabu generalnego generał Kukuła, że rosyjskie konta, oznaczone jako właśnie szerzące rosyjską dezinformację przez NATO, zaczęły upowszechniać informacje, że są to rzekomo ukraińskie drony już o godzinie 23, czyli w zasadzie w momencie, kiedy te drony zbliżały się do polskiej granicy albo już wlatywały nad polską przestrzeń powietrzną.
Ktoś sceptyczny powie, a dobra, jeden przykład i od razu wyciągamy wnioski. To ja powiem jeszcze jeden, żeby było trochę więcej. Kramatorsk, miasto we wschodniej Ukrainie, atak rosyjski, na dworzec kolejowy ginie kilkadziesiąt osób. Operacja przygotowana zawczasu przez służby rosyjskie, skąd to wiemy? Dlatego, że o 10.30 pojawiają się pierwsze doniesienia świadków zdarzenia, zdjęcia, filmy, no bardzo drastyczne z tego, co się wydarzyło. A tymczasem rosyjska agencja RIA Nowości 5 minut wcześniej już ma przygotowany materiał, że oto ukraińska rakieta, toczka jakaś tam uderzyła w dworzec i oto są ofiary. Dodatkowo jeszcze wiemy z analizy, że ten tweet był już wcześniej zaprogramowany, wykorzystane były specjalne aplikacje, które seryjnie wysyłają o odpowiedniej godzinie pewne informacje. Więc no, kolejny przykład. Przygotowanie gruntu pod coś, co ma nastąpić, ewentualnie bardzo szybkie reagowanie też, żeby taką mgłę rozpostrzeć nad danym wydarzeniem. I drony, o których powiedział Bartek, to jest myślę zaczyn tego, o czym dzisiaj rozmawiamy tak naprawdę. To wystąpienie czy oświadczenie SWR-u, czyli Służby Wywiadu Zagranicznego, było 30 września. Ale jak zerkniemy 4 dni wstecz, to znajdziemy bardzo ciekawe oświadczenie rzeczniczki MSZ-u rosyjskiego, pani Marii Zacharowej, a tam znajdziemy bardzo dokładną instrukcję obsługi tego, co ma rzekomo nastąpić. Na dodatek jeszcze, i to jest bardzo ciekawe, Zacharowa powołuje się na szereg węgierskich mediów, które donoszą, że oto Zeleński ma plan przeprowadzenia aktów sabotażowych w Polsce i Rumunii po to, aby oczywiście obwinić o nie Rosję. Co więcej, nawet Zacharowa używa historycznej analogii, powołując się na incydent gliwicki, prowokację gliwicką, która przez Niemców była wykorzystana przed dokonaniem agresji na Polskę w 1939 roku. Więc mamy przykład tego, że ta operacja w zasadzie już od 3 tygodni ma miejsce. A to są poszczególne kroki. Najpierw drony i cała fala dezinformacji, Maria Zacharowa i oświadczenie SWR-u, no to powinno bardzo mocno niepokoić.
Tak, to powinno bardzo mocno niepokoić, bo zawsze, zazwyczaj jeśli takie rosyjskie wrzutki się pojawiały, no to one miały pewien cel i zazwyczaj coś wydarzało, czego byśmy nie chcieli w Polsce zobaczyć, to znaczy ja to interpretuję osobiście, to jest moje osobiste zdanie, że być może jakaś polska infrastruktura krytyczna jest tutaj zagrożona i to jest pewne ostrzeżenie wysłane przez Rosjan i tak to powinno zostać przez nasze służby potraktowane, ale Arnaście, mówiliśmy o detalach, bo to są detale, a gdybyśmy sobie tak troszeczkę odjechali tym dronem i obserwowali tę całą sytuację strategiczną i polityczną, to nie uważasz, że tak duże zintensyfikowanie zintensyfikowanie działań rosyjskich, dezinformacyjnych, ale też ten też wlot tych dronów w polską przestrzeń powietrzną, też naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii, sytuacja na lotnisku w Kopenhadze, sytuacja na lotnisku w Brukseli. Czy to nie jest tak, że jest to początek pewnej zmiany strategii do tego, jak Rosjanie podchodzą teraz do tej wojny, bo widzą, że na froncie nie są w stanie zwyciężyć, bo ten front w zasadzie się nie porusza w żadną stronę, natomiast chcą wywrzeć presję na kraje, które są strategicznie istotne dla wsparcia Ukrainy, żeby obniżyć ich chęć i gotowość poparcia?
O ile nie jesteśmy z Rosją w stanie wojny, rozumianej słownikowo, to jesteśmy z nią w stanie wojny informacyjnej zdecydowanie. I Rosjanie wiedzą, że to jest obszar, w którym mogą bardzo tanio, stosunkowo niewielkimi środkami, a jednocześnie dosyć dużym wpływie oddziaływać na sytuację i na opinię publiczną, która z kolei w państwach demokratycznych ma tą cechę, że zaczyna oddziaływać na polityków, którzy przysłuchując się sondażom, czytając publicystów, obserwując czy mierząc temperaturę debaty publicznej, zaczynają podejmować decyzje albo zgłaszać pewne oświadczenia i tworzyć fakty polityczne. Więc Rosjanie moim zdaniem wyczuli, że zwłaszcza dzisiaj w Polsce, kiedy mamy taką dosyć nerwową atmosferę wokół Ukrainy w ogóle i Ukraińców w Polsce, wyczuli, że jest to pewien słaby punkt. Dlatego gdy doszło do nalotu dronów 3 tygodnie temu, ta operacja informacyjna zaczęła się przede wszystkim od tezy, że to są ukraińskie drony. Co więcej, bardzo wiele polskich kont podchwyciło to, tą informację rozpowszechniając dalej, tworząc pewnego rodzaju grunt już pod dalsze antagonizowanie Polaków i Ukraińców. Rosjanie dobrze identyfikują te słabe punkty, miejsca, gdzie mogą poprzez naprawdę niewielkie koszty. Tylko dobrze należy to zorganizować w sensie infrastruktury, tak, jakichś botów, ale też prawdziwych użytkowników internetu, którzy za pieniądze czy z idei będą się tym zajmować, aby tego rodzaju informacje szerzyć i aby potem, kiedy następuje, prawda, tydzień, dwa przerwy, mamy kolejną oświadczenie, drugie, trzecie, czwarte. Problem jest taki, moim zdaniem też, że niestety w mediach już profesjonaliści podchodzą do tego źle.
Tak, podchodzą do tego trochę jak do informacji prasowej o koncercie Shakiry, tak? To znaczy cytują od A do Z, a moim zdaniem to nie powinno wyglądać w ten sposób. To znaczy powinno to trochę wyglądać w ten sposób, przepraszam, wystawimy sobie laurkę, to znaczy to tak jak my to robimy, to znaczy parafrazujemy.
Tak, gdybym chciał Państwu teraz przeczytać, co napisała Zacharowa, mogę to zrobić, tak dla ciekawości, która dała instrukcję obsługi, co nastąpi w punktach. Punkt pierwszy, co zrobi Kijów przy pomocy polskich władz. Zreperuje kilka uziemionych rosyjskich dronów, punkt drugi, wyposaży je w zdolności ofensywne, punkt trzeci, wyśle je kontrolowane przez ukraińskich specjalistów, przebrane za rosyjskie drony, aby uderzyć w główne natowskie węzły transportowe, punkt czwarty, jednocześnie będzie prowadzić operację dezinformacyjną w Europie, aby oczernić Moskwę, punkt piąty, doprowadzić do rozpoczęcia wielkiego konfliktu między Rosją a NATO, kropka. Więc jeżeli coś takiego w głównych mediach polskich się pokazuje, bez komentarza, bez jakiegokolwiek sygnału krytycznego, bez próby zrozumienia, o co chodzi, ale nie jednym zdaniem, nie słowem.
I też kto to mówi z jaką intencją.
Kto to mówi z jaką intencją, kiedy i dlaczego, w jakim to jest kontekście, to jest katastrofa po prostu informacyjna. Znaczy ktoś generalnie nie ma świadomości, że służy za pudło rezonansowe, powielając to, potem podchwytuje to ktoś na YouTubie, ktoś na innych mediach społecznościowych, bierze fragment, który się ukaże w prestiżowym polskim medium i dalej się tym rozpowszechnia. I co robimy w ten sposób? No, realizujemy cel dokładnie tej operacji, czyli wbijamy ludziom do głów, że może coś takiego nastąpić. Nie czytają ludzie dokładnie często tych tekstów, na pewno nie czytają źródła bezpośredniego, oryginalnego. No, kto z Państwa czyta oświadczenia SWR? Czy byłoby to podejrzane? Byłoby to podejrzane, naprawdę, jeżeli ktoś by to robił z pasji. Ale to nic dziwnego, ale naszą rolą trochę, rolą dziennikarzy, komentatorów jest to, żeby trochę więcej o tym opowiedzieć, pokazać logikę, jaka stoi za tego rodzaju działaniami.
Tak, i to jest szalenie istotne, co powiedział Ernest, bo tu chodzi o ten efekt nasycenia, to znaczy jeśli media polskie na przykład będą cytowały w ten sposób, w jaki Ernest to przed chwilą zaprezentował te dane, to będziemy mieli ten efekt nasycenia i utrwali się nam w głowie, że być może jeśli coś złego wydarzy się w Polsce, to winni będą Ukraińcy. I to jest trochę taką rzecz, którą kiedyś powiedział Dmitrij Kisielow, czyli prowadzący jeden z takich najważniejszych rosyjskich programów propagandowych Wieści Niedzieli, to znaczy on powiedział, pokazywał przykład trawy, to znaczy mówił, że trawa w gruncie rzeczy w takim ogólnym odczuciu, ona jest nie jest czymś niebezpiecznym. Natomiast jeśli w mediach będziemy powtarzać od poniedziałku do niedzieli, że trawą ktoś się udławił, że ona się przykleiła komuś do gardła i prawie ktoś się udusił, że ktoś się tą trawą przeciął, bo przecież trawą można się przeciąć, to wówczas wytworzymy pewien obraz tego, że trawa w zasadzie jest narzędziem zbrodni. I w tym przypadku, w ten bardzo podobny sposób, takiego działania oczekują od nas rosyjskie służby wywiadowcze.
Tak, dlatego że doskonale wiedzą, że tego rodzaju działania odpowiednio pomnożone, jeszcze gdy znajdą się tacy, którzy są w stanie mimowolnie pomóc, mają bardzo szybko wpływ na opinię publiczną, bardzo szybko znajdują swój rezonans w prasie, w mediach, w wypowiedziach polityków, którzy chcą trochę, niestety, chcą wpisać się w tą melodykę, uważają, że w ten sposób zdobędą tu kilka punktów procentowych i to wszystko jest po prostu bardzo sprytną strategią rosyjską, aby wykorzystywać mechanizmy demokratycznego państwa, mechanizmy wolności słowa i tego, że nie ograniczamy swobody wyrażania się nikogo i nie mamy takiego zamiaru, ale jeżeli nie jesteśmy w stanie profesjonalnie tą informacją zarządzać, aby opowiadać o tym w sposób rzeczowy i kompetentny, stajemy się po prostu narzędziem w rękach innych. Nawet jeżeli nam się wydaje, że tak nie jest, będziemy jakby zaprzeczać temu, to nie chodzi o to, że ktoś z nas jest agentem wpływu, ale że jest po prostu mimowolnym narzędziem w rękach innych podmiotów i warto o tym pamiętać, nawet gdy Państwo czytacie jakieś takie szybkie, błyskawiczne komentarze na temat tego, co kto mówi w Rosji, warto sprawdzić, czy jest tam po prostu coś więcej od dziennikarza, czy jakiegoś publicysty, jakaś próba oceny, próba interpretacji, wyjaśnienia czytelnikowi, o co chodzi, komuś, kto nie na bieżąco nie czyta oświadczeń rosyjskiego MSZ-u i czasami traktuje po prostu dosłownie.
No i co jeszcze można robić? Można też robić coś, co się nazywa w języku staropolskim predebunkingiem, czyli wyprzedzać takie uderzenia, to znaczy w tym przypadku, jeśli mieliśmy do czynienia, jesteśmy w stanie wiele działań rosyjskiej dezinformacji przewidzieć, w ogóle Rosjan przewidzieć i warto to uprzedzać i nasycać, przepraszam za to brzydkie słowo, naszą przestrzeń informacyjną i uprzedzać ludzi przed tym, co potencjalnie może się wydarzyć. To znaczy ja bym oczekiwał po takim oświadczeniu SWR-u jednak jakieś informacji ze strony czynników państwowych, które jednoznacznie wyjaśniłyby, o co tutaj chodzi, która powinna też być wzmocniona, nie wiem, rozmowami z dziennikarzami i tak dalej, bo ja do czego bym Państwa też namawiał, jakbym do tego podchodził, to jest po prostu toksyczny materiał i powinniśmy się z tym obchodzić jak laboranci, po prostu w jakimś laboratorium, to znaczy z tym się po prostu nie chodzi po ulicy i nie rzuca na lewo i prawo, tylko powinno się w pewien sposób to wszystko opakować i dlatego to jest tak szalenie istotne. Ale Erneście, na koniec chcę się o jeszcze jedną rzecz zapytać, to znaczy moim zdaniem, ja powiedziałem o tej jednej metodzie strategicznej, to znaczy wydaje mi się, że Rosjanie trochę zmieniają jednak strategię działania, jeśli chodzi o kwestie wojny przeciwko Ukrainie i starają się zmniejszyć chęć pomocy Ukrainie w Europie, bo to Europa z punktu widzenia Kremla zaczyna być tutaj problemem, a nie Stany Zjednoczone. Natomiast drugim elementem to są oczywiście relacje polsko-ukraińskie. Moim zdaniem to jest kolejny element rosyjskich działań dezinformacyjnych, których mamy do czynienia w Polsce, których celem jest po prostu demonizacja Ukrainy i samych Ukraińców. I pytanie też, co z tym możemy zrobić?
$1,000,000.
Za milion dolarów pytanie.
Na pewno mamy taki okres, w którym po raz kolejny na powierzchnię wypływa takie hasło, to nie nasza wojna. No premier kilka dni temu powiedział, że to jest nasza wojna, więc mieliśmy sygnał z najwyższego poziomu pokazujący, jakie jest stanowisko władz państwowych i to dobrze. Natomiast w internecie i przy okazji też tego oświadczenia warto ostatnie zdanie przypomnieć, że ceną tej rzekomej prowokacji, którą szykujemy, będzie rozpoczęcie Bolszoj Wojny, czyli Wielkiej Wojny. To jest coś, co jest jeden z elementów, który choć chce się nam rzucić do głów, aby z jednej strony mamy antagonizowanie na gruncie społecznym w stosunku do Ukraińców. To jest bardzo poważny drugi element, który ma wystraszyć nas wszystkich przed potencjalnym ryzykiem wybuchu, prawda, wielkiej wojny, której nie jesteśmy w stanie, albo wciągnięcia Polski, tak, oczywiście przez Ukraińców, znaczy, bo to jest to...
Bo to nie Rosja wywołała wojnę oczywiście.
To jest ten element, który ma nas dodatkowo zastraszać wewnętrznie i sprawiać, że każdy odruch pomocy w stosunku do Ukraińców będzie takim, takie dwie emocje mu towarzyszy. Z jednej strony problem z Ukraińcami w ogóle, jakich tutaj widzimy w Polsce, o tym już rozmawialiśmy wielokrotnie, pewnie będziemy jeszcze rozmawiać, ale druga rzecz to jak ta nasza niepewność, którą wszyscy odczuwamy, ja też odczuwam niepewność, widząc wojnę za naszą wschodnią granicą, ale jak ją wykorzystać do tego, aby zablokować naszą taką podstawową ludzką chęć niesienia pomocy, kto mierzy się z agresorem i kto de facto stanowi dla nas mur, jeżeli chodzi o potencjalne rosyjskie zagrożenie, bo to jest istotne, ta perspektywa gdzieś znika. To nie jest nasza wojna, natomiast jeżeli rosyjskie czołgi byłyby dzisiaj nad Bugiem, no to pytanie byłoby, czego oczekujemy w takim razie od tej sytuacji, czyja to będzie wojna? jak będziemy wtedy czuć się w tej sytuacji, w tym kontekście? Czy będziemy czuć się bezpieczniej? Czy będziemy mieli perspektywę długoletniego rozwoju, dobrobycie? Czy będziemy dobrze myśleli o przyszłości własnych dzieci? Powiem górnolotnie. Wydaje mi się, że te pytania ważne znikają właśnie w kontekście tych propagandowych wrzutek rosyjskich, które mają nas po prostu zastraszyć. Mają spowodować to, że prawda, to jest druga rzecz, już powiem anegdotycznie, że masa materiałów w polskich mediach o tym, kto kupuje gdzie w Portugalii, we Włoszech czy w Hiszpanii nieruchomości, jest moim zdaniem elementem tego rodzaju jakiejś wewnętrznej paniki, która jest podsycana, nie wiem przez kogo, przez może jakieś firmy deweloperskie, nie wiem, ale też buduje obraz społeczeństwa, które na walizkach siedzi po prostu i chce się przenieść nagle na Costa Brava, a ja takich sygnałów wokół siebie otrzymałem mnóstwo na przykład. I wchodzenie w tą retorykę, to nie nasza wojna, albo uwaga, będzie trzecia wojna światowa, to jest dokładnie podsysanie tego rodzaju nastrojów, zamiast rzeczowe spojrzenie na to, co się dzieje na Ukrainie i jak możemy przeciwdziałać tego rodzaju ofensywą.
To ja na koniec chcę się zakować jak taki rasowy rosyjski propagandysta. Wyobraźcie sobie państwo, że nic się nie wydarzyło. To znaczy to wszystko, co powiedzieliśmy z Ernestem, nie było żadnych konsekwencji, nie było żadnego ataku na infrastrukturę w Polsce. Albo taki atak został uprzedzony przez polskie służby, ale nie poszła informacja publicznie. Co zrobi rosyjska dezinformacja? No powie, że przesadzamy. My z Ernestem przesadzamy, jesteśmy przewrażliwieni, nasza wiarygodność jest równa zeru. Przecież ostrzegaliśmy, a nic się nie wydarzyło. I proszę Państwa, właśnie o to chodzi. To znaczy Rosjanie nie chcą nas przekonać do tego, że oni mówią prawdę, tylko oni nas chcą przekonać do tego, że prawda w zasadzie tak naprawdę nie ma. I nie wiemy, gdzie ona jest. I mamy czuć się całkowicie bezradni.
Ale warto zapytać naszych widzów, co Państwo sądzą o tego rodzaju wrzutkach, o takich próbach siania niepokoju w polskim społeczeństwie przez rosyjskie służby. Co myślicie o tego rodzaju tezach, które próbują przedstawić? Jakie jest Wasze stanowisko? Też byśmy chcieli wiedzieć. Czy nasz komentarz generalnie odpowiada temu, jak Państwo tą sytuację oceniacie?
I w tym momencie stawiamy kropkę, a my się zobaczymy chyba, bo stawiam pewien znak zapytania, we wtorek o godzinie 18. Także mam nadzieję, że do zobaczenia.
Do zobaczenia.